Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Pasterze udali się pośpiesznie do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie niemowlę. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym dziecięciu, a wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli, lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i wkładała je do swojego serca. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to zostało przedtem powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, nadano mu imię Jezus, którym je nazwał Anioł, zanim się poczęło w łonie. Oto słowo Pańskie. Liczenie czasu, mierzonego latami, miało ścisłe powiązanie z ziemską historią, a mianowicie z historią władzy na danym terytorium. I tak liczenie czasu rozpoczynano w odniesieniu do początku panowania jakiegoś lokalnego władcy. W pierwszym roku panowania króla to była formuła liczenia czasu i liczenia lat. A gdy władzę nad danym terytorium obejmował inny władca, rozpoczynano nowe liczenie czasu. Jego panowanie wyznaczało nową epokę. Tak więc nie było liczenia czasu samego w sobie, lecz punktem odniesienia była władza. Władza suwerena na danym terytorium. Ponieważ żaden władca nie panował nad całym globem, nie było też jednolitego mierzenia historycznego czasu dla całej Ziemi i dla wszystkich ludów. Czas historyczny miał znaczenie lokalne, niepowszechne. Nie było zatem jednego powszechnego kalendarza dla wszystkich ludów. Takiej jedności ludów nie było. Gdy dzisiaj rozpoczynamy kolejny rok i wymieniamy liczbę, musimy sobie zdać sprawę, co dzisiaj wyrażamy przez to. Rok 2019. W czasie wygnania babilońskiego, w VI wieku przed narodzeniem Chrystusa, Bóg zapowiadał wygnańcom z Judy przez swoich proroków nadejście jednego władcy i jednego pasterza, wyposażonego w pełnomocnictwo Boga. Jego władza miała obejmować, podobnie jak władza samego Boga, nie tylko ziemię obiecaną i Izrael, lud Boga, ale cały świat i wszystkie ludy. To była rodząca się wówczas obietnicy Boga nadzieja mesjańska. Była to zapowiedź przyjścia Mesjasza, to znaczy namaszczonego, Hammaszijach. W psalmie drugim jest mowa o tym, że Bóg daje swojego króla dla całej ziemi w kontekście powszechnej rebelii przeciwko Bogu. Prorok Ezechiel na wygnaniu babilońskim zapowiada w imieniu Boga jednego pasterza, to znaczy jednego władcę, który będzie pasterzem życia swoich poddanych, że uczyni to sam Bóg. A także w drugiej części Księgi Izajasza od 40 rozdziału zapisane są słowa z tego samego okresu, kiedy w Jerozolimie spustoszonej nie było już dynastii Dawida, kiedy w świątyni nie sprawowano kultu, była spalona. Według tych zapowiedzi nowej nadziei, nowego czasu, nowej epoki, epoki Mesjasza, Bóg rozpoczynał nowy czas i miał się ten czas zacząć z Mesjaszem dla Izraela i świata. Czas ostateczny w historii ludzkości, ostateczna era w historii ludzi na tej ziemi. I gdy wypełnił się czas, jak mówi Nowy Testament w Ewangelii, ci, którzy rozpoznali i uznali w Jezusie z Nazaretu Mesjasza, zapowiadanego od wieków, potomka Dawida i Syna Bożego, zaczęli liczyć czas od nowa, ponieważ zakres władzy Mesjasza Jezusa, potomka Dawida, nie był już tylko lokalny, jak historycznej dynastii Dawidowej przed wygnaniem babilońskim, ale zakres władzy Mesjasza Jezusa według Ewangelii i głoszenia Jego uczniów był uniwersalny, obejmował całą ziemię i wszystkie ludy. Zaczęto z czasem liczyć czas historii wszystkich ludzi na ziemi w odniesieniu do pojawienia się Mesjasza, Izraela i całego świata, Jezusa z Nazaretu. I ci, którzy uwierzyli, że Jezus z Nazaretu jest prawdziwym Mesjaszem, liczą kolejny rok, dodając odpowiednie formuły. Rok 2018 po narodzeniu Chrystusa, lub też także licząc wstecz historii ludzkości, mówią setny rok przed narodzeniem Chrystusa i podobnie. A zatem Mesjasz jest punktem odniesienia liczby lat, której używamy dzisiaj powszechnie. Ci zaś, dla których Jezus z Nazaretu nic nie znaczy, lub też jest dla nich oszustem, a nie Mesjaszem, albo zgorszeniem, głupotą, liczą także kolejny rok, używając liczb w odniesieniu do Mesjasza, ale go nie wymieniają w swojej formule i mówią na przykład 2018 rok naszej ery albo setny rok przed naszą erą. Co to znaczy naszą? Przecież to jest era Mesjasza. W obu przypadkach, w formułach liczenia powszechnego czasu z wyraźnym odniesieniem do Mesjasza Jezusa, czy też bez takiego wyraźnego odniesienia, i tak wszyscy dziś zaświadczają przez kolejne liczby lat, że powszechne liczenie czasu w historii ludzkości ma jednak związek z Mesjaszem Izraela i świata, z Jezusem z Nazaretu jako Mesjaszem. Świadczą o tym wszyscy przez liczby lat. Czy to przez afirmację Jezusa jako Mesjasza, czy to przez Jego negację. Tak czy inaczej, licząc kolejne lata, chcąc czy nie chcąc, przez kolejne liczby lat w kalendarzu powszechnym na ziemi głoszony jest Mesjasz Izraela i świata, Jezus z Nazaretu. I dzisiaj dar czasu od Boga jest tematem dnia. W Psalmie 90, 12 wersecie modli się psalmista, który włożył swoje słowa w usta Mojżesza. Naucz nas liczyć nasze dni, abyśmy posiedli mądrość serca. Jeden dzień, dar czasu jednego dnia, otrzymujemy od Boga w nasze ręce. Dni, które już minęły, są przeszłością, już ich nie ma w naszym życiu. Są jedynie w pamięci. Pamięci u ludzi, u nas, ale przede wszystkim w pamięci Boga. A dni, które przed nami, ich historia jeszcze nie powstała. A to, co się dzieje, to jest ten jeden dzień. Historia czasu jednego dnia, dar czasu jednego dnia i spełnianie się w tym czasie jednego dnia to prawdziwa, realna historia naszego życia. Stąd ta prośba psalmisty. Posłuchajmy całego psalmu w dzisiejszym dniu, abyśmy usłyszeli Boga na nasz temat i na temat naszego czasu, życia. Jak długo jeszcze Bóg będzie nam dawał dar czasu jednego dnia, dzień po dniu na tej ziemi. Psalm 90. Błaganie Mojżesza, męża Bożego. Panie, Ty byłeś naszą ucieczką z pokolenia na pokolenie. Zanim góry narodziły się w bólach, nim ziemia i świat powstały od wieku na wieki, Ty jesteś Bogiem. W proch każesz powracać śmiertelnym i mówisz, synowie ludzcy, wracajcie, bo 1000 lat w Twoich oczach jest jak wczorajszy dzień, który minął, niby straż nocna. Porywasz ich jak fala, stają się jak sen poranny, jak trawa, co rośnie. Rankiem kwitnie, jest zielona, wieczorem więdnie i usycha. Zaiste, Twój gniew nas niszczy, trwoży nas Twoje oburzenie. Stawiasz przed sobą nasze winy, nasze skryte grzechy, w świetle Twojego oblicza, bo wszystkie dni nasze płyną pod Twoim gniewem. Kończymy nasze lata jak westchnienie. Czas naszych dni to lat 70 lub, gdy jesteśmy mocni, 80, a większość z nich to trud i marność, bo szybko mijają, my zaś odlatujemy. Któż potrafi zważyć ogrom Twojego gniewu i kto może doświadczyć mocy Twego oburzenia? Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy osiągnęli mądrość serca. Zwróć się, o Panie, dokądże jeszcze. Bądź litościwy dla sług Twoich. Nasyć nas od rana swoją łaską, abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć. Daj radość według dni, w których nas przygniotłeś i lat, w których zaznaliśmy niedoli. Niech sługom Twoim się ukaże Twoje dzieło, a chwała Twoja nad ich synami, a dobroć Pana, Boga naszego, niech będzie nad nami. Wspieraj pracę rąk naszych, dzieło rąk naszych wspieraj. Ta modlitwa psalmisty jest dzisiaj naszą modlitwą. Naucz nas liczyć nasze dni, abyśmy posiedli mądrość serca. A teraz w nowej epoce świata, epoce mesjańskiej, chrześcijańskiej, mówiąc z greckiego, modlimy się, naucz nas liczyć mesjańsko, chrześcijańsko nasze dni, abyśmy posiedli mądrość serca Chrystusowego, dar czasu jednego dnia od Boga, od Jego Mesjasza Jezusa Chrystusa, to przestrzeń naszego spełniania się na wieczność, dzień po dniu. I tak stajemy się mądrzy albo głupi, mówiąc językiem biblijnym. Boże mesjańskie liczenie dni zaczęło się także w życiu Maryi. Mesjańskie chrześcijańskie liczenie dni przez Maryję rozpoczęło się w jej życiu od momentu, gdy stała się Bogu rodzicą, to znaczy od momentu jej tak dla powołania przez Boga, gdy dowiedziała się, że ma być matką Syna Bożego, matką Mesjasza. Od tego momentu poczęcia się w niej przez Ducha Świętego Syna Bożego, ona zaczęła liczyć swoje dni w sposób mesjański, jako spełnienie mesjańskiej obietnicy Boga, czyli chrześcijański sposób. Wówczas rozpoczął się w jej życiu i w jej sercu nowy czas. I w dzisiejszej Ewangelii słyszymy o jej sercu. Wkładała do swojego serca wszystkie te sprawy, które słyszała o swoim dziecku. I to wkładanie do serca każdego dnia było jej nowym liczeniem czasu. Maryja Bogu Rodzica. W kościele powszechnym, katolickim, w katolickiej powszechnej wspólnocie chrześcijańskiej wiary nadano Maryi tytuł Bogu Rodzica, a następnie także tytuł Siedziba Mądrości, Sedes Sapientia, ponieważ właśnie tak, wkładając do swojego serca słowa objawiane przez Boga na temat Jezusa, jej Syna i Syna Bożego, stawała się mądrą. Dlatego oprócz tytułu Bogu Rodzica w Kościele ma także tytuł Siedziba Mądrości. To status Maryi jako narzędzia Bożego, narzędzia, w którym począł się święty, według zapowiedzi anioła Gabriela, Syn Boga. I w wielu wizerunkach Maryi, która patronuje dzisiejszemu dniu, pierwszemu dniu nowego roku, w ikonach i rzeźbach zatytułowanych Sedes Sapientiae. Maryja siedzi na tronie z Chrystusem na kolanach i jest siedzibą mądrości, tronem mądrości, bo ma Chrystusa, z którym jest zjednoczona. Ten rodzaj wizerunku Matki Boga bazuje na bizantyjskim prototypie wschodniej duchowości chrześcijańskiej, na epitecie wymienionym w hymnie akatyście Chora tu Achoretu, akatyście, który był zatytułowany Naczynie nieogarnionego. Bóg nieogarniony jednak dał się ogarnąć w naczyniu, które nie było czymś, ale kimś. To była Maryja, Matka Boga i siedziba mądrości, bo niosła Chrystusa, Mesjasza. Ten tytuł Naczynie nieogarnionego jest obecny w pobożności greckiej wschodniej od początku XI wieku, a ten rodzaj wizerunku Maryi rozprostrzenił się dalej także na zachodzie w formie rzeźb, później także w formie malowanych obrazów, szczególnie około roku 1200. Istotne elementy tego wizerunku są obecne we wszystkich jego przedstawieniach. Sedes Sapientiae w Kościele Rzymskim. Ikona Matki Bożej jako stolicy, siedziby mądrości pojawia się także w manuskryptach biblijnych, freskach, mozaikach i pieczęciach epoki romańskiej od XIII wieku. Oprócz komponentów różnego rodzaju wizerunkowych są także komponenty słowne. Matka Boża jako siedziba mądrości jest nawiązaniem do opisu tronu Salomona z pierwszej księgi królewskiej z 10 rozdziału. A w czasach współczesnych, jak nasze liczenie czasu stoi pod znakiem Maryi, siedziby mądrości? Papież Jan Paweł II powierzył słoweńskiemu artyście, jezuicie ojcu Marko Iwanowi Rupnikowi, wykładowcy w Centrum Aletti Sztuki Sakralnej w Rzymie, a także w Papieskim Instytucie Wschodnim Orientale, stworzenie ikony mozaikowej Matki Bożej, stolicy mądrości, siedziby mądrości, Sedes Sapientiae. Wizerunek ten powstał w roku 2000 w Rzymie. Ojciec Marko Iwan Rupnik, który wykładał duchowość, zawarł w nim całą tradycję mądrości mesjańskiej w Maryi jako w naczyniu nieogarnionego Boga, wcielonego w człowieka Jezusa z Nazaretu. Ikona Sedes Sapientiae z roku jubileuszowego 2000 poświęcona została przez świętego Jana Pawła II, została podarowana środowiskom akademickim całego świata podczas tego jubileuszowego roku i od tamtej pory odwiedza różne centra uniwersyteckie świata. Goszczono ją m.in. w Rosji, Hiszpanii, Irlandii, Szkocji, Anglii, Chile, Grecji oraz także w Polsce w roku 2005. Ojciec Święty pragnął, żeby Matka Boża, stolica mądrości, była natchnieniem dla uniwersytetów, tak profesorów, jak i studentów, bo papież z troską zwracał uwagę na niepokojące sygnały, że współczesne uniwersytety odchodzą od źródła mądrości, co w konsekwencji prowadzi do wielkiego kryzysu człowieka, kultury i w ogóle napawa niepokojem o przyszłość świata przez kłamliwe ideologie, a nie mądrość głoszoną na tych uniwersytetach. Wizerunek Maryi z dzieckiem Jezus jako stolicy mądrości ukazuje Matkę Boga jako tron, na którym siedzi Jezus. Twarz Maryi na tym wizerunku wyraża skupienie i powagę, mówiącą o tym, że zna nie tylko ziemską drogę jej Syna, aż po mękę i krzyż, ale także rozważa to wszystko w swoim sercu. Chrystus przedstawiony jest na tym obrazie jako młodzieniec, aby podkreślić, że mądrość nie podlega upływowi czasu. Nie starzeje się, jest wieczna, wiecznie młoda. Twarze Maryi i Jezusa otaczają aureole, będące symbolem świętości tych postaci. w aureole Jezusa wpisany jest krzyż, naczelny znak Jego zbawczej misji. Maryja posiada na tej ikonie szatę w kolorze intensywnej czerwieni. Na jej czole i ramionach widoczne są trzy gwiazdy, symbol jej potrójnego dziedzictwa i potrójnego dziewictwa. Maryja ukazuje Jezusowi i Jezusa ludowi, będąc jednocześnie tą, która jest Mu najbliższą osobą, bo wkładała w swoje serce słowa od Boga. W swoim wyrazie ta ikona jest nawiązaniem do Chrystusa jako wszechwładcy, pantokratora, który panuje nad kosmosem, całą ziemią, nadając mu sens, wypełniając boskim porządkiem i harmonią. Osoba boska, Chrystus, przyodziany jest na tej ikonie wewnętrzną szatę koloru czerwonego i wierzchnią koloru złotego. Przez rękę ma przewieszoną stułę, prawa dłoń uniesiona ku górze jest gestem nauczania i błogosławienia, a zwój trzymany w lewej ręce symbolizuje prawo nowego przymierza, prawo miłości, które jest mądrością czasów nowych, mesjańskich, ostatecznych, związanych z przyjściem Chrystusa w ciele. A ten zwój także ma symbolizować, że Jezus to Logos, Słowo, odwieczne Słowo Boga. To przesłanie. W roku jubileuszowym poprzez tę ikonę stolicy mądrości, siedziby mądrości Maryi, Sedes Sapiency i Bogu Rodzicy, Jezusa na jej łonie, to dobra wiadomość dla całego świata, dla wszystkich uniwersytetów, dla wszystkich miejsc, gdzie ludzie szukają mądrości. To Ewangelia także dla nas i dla naszego życia. Szukajmy mądrości, nie dajmy się zwieść. Szukajmy mądrości u nauczyciela i w Jego torze, czyli w Jego nauczaniu, w torze Boga z Synaju, w Starym Przymierzu i w torze Boga mesjańskiej, Nowego Przymierza, Nowego Testamentu, abyśmy dzień po dniu rośli nie tylko w lata, ale i w mądrość. W mądrość, która kiedyś ma zaowocować naszym życiem na wieki.